Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu i zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Tego wieczoru dla Państwa bieżącą politykę komentować będą profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I redaktor Jarema Piekutowski, Nowa Konfederacja. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
Dodam tylko, że think tank, magazyn, centrum analityczne Nowa Konfederacja nie ma nic wspólnego z partią Konfederacja i notabene istnieje kilka lat dłużej aniżeli ta partia. Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć od tematu powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Mija już kilka miesięcy, można powiedzieć, że Donald Tusk wrócił do takich bieżących aktywności i jego ostatnią aktywność mogliśmy obserwować na Placu Zamkowym, gdzie zebrał, pytanie czy skutecznie, czy bezskutecznie, jednak biorąc pod uwagę frekwencję, można powiedzieć, że to się tak trochę średnio udało, zwolenników, którzy protestowali po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, o którym w zeszłym tygodniu zresztą dyskutowaliśmy. Chciałbym Was zapytać, czy Donald Tusk powtarza znaną grę, w którą zresztą dobrze mu ta gra wychodzi, podkręcania emocji, gry na emocjach, próby konfrontacji z przeciwnikiem politycznym, czy to będzie ten moment, który stanie się leitmotivem polityki Donalda Tuska, dziel i rządź, można by tak powiedzieć, czy też wykuwa się zupełnie inny model sprawowania władzy przez przewodniczącego, nowego, starego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Rozpocznę od profesora Krzysztofa Brzechczyna.
Znaczy, obserwując działania Donalda Tuska, jest tak od sierpnia tegoż roku, to trudno tutaj mówić o wykuwaniu się jakiegoś modelu, bo te ruchy są takie no, bardzo chaotyczne, bo najpierw rozpoczął jakby podróż po Polsce, odwiedził może kilka miast, potem tą podróż przerwał, zrobił porządki w Platformie Obywatelskiej. No i te jego ruchy są trochę takie jałowe z tego powodu, że po pierwsze no ta opozycja jest rozbita, czy nie jest zjednoczona i inne partie typu PSL, Lewica, czy nawet Polska 2050 nie kwapią się do uznania prymatu Donalda Tuska, tak?
No, to no właśnie, pytanie, nie kwapią się dlatego, że boją się, że zostaną wchłonięte przez lidera, który niejednego konkurenta już wcześniej wchłonął i gdyby nawet wyobrazić sobie taki sojusz, chociażby Szymona Hołowni z Platformą Obywatelską, to wydaje się, że największym obawem Szymona Hołowni jest to, że po kilku latach takowej kohabitacji straciłby pozycję lidera, tudzież mógłby zupełnie może zostać wyeliminowany z polityki, co zresztą w przypadku nowicjuszy nie jest wcale takie trudne. No, możemy chociażby zobaczyć karierę Janusza Palikota, jak jego projekt polityczny się skończył, czy też są jakieś inne powody, na przykład niekoniecznie inne partie opozycyjne widziałyby właśnie potencjał przyszłościowo-programowo-polityczny u Donalda Tuska. Jak pan sądzi, panie profesorze?
No, każda partia ma swój elektorat, ma swoje interesy i teraz nagle poddać się pod zwierzchnictwo innej partii, no to oznacza bycie pochłoniętym, tak, przez tą partię, bo elektorat będzie głosował już nie na Lewicę czy PSL, tylko będzie przyzwyczaił się do głosowania na Platformę Obywatelską. Z drugiej strony te ruchy Tuska, one mają takie, robią wrażenie takiej doraźności, tak? Bo powiedzmy, jak on wrócił do Polski, to najpierw zaczął mówić, że program 500+ to już był przygotowywany przez premier Kopacz, tak? Zapominając o tym, że przez no, te kilka lat właściwie wszyscy politycy PO ten program krytykowali, no to już w tym momencie wyborca jest zdezorientowany, czy będzie ten program, program 500+ będzie utrzymany, czy też nie. No ale się wypowiadał w jakiś sposób pozytywny. Potem na spotkaniu w Nakle, no to znów powrócił do takiej neoliberalnej retoryki, wedle której państwo nam nic nie daje, tak? I potem nastąpiło takie wyciszenie, jak był ten, jak się rozpoczął konflikt na granicy polsko-białoruskiej, to wydawało się, że on jakby poprze jednak działania władz w sprawie ochrony granic, chciał zdyscyplinować posłów ze swojego klubu, tak, Sterczewskiego i Jachirę, ale to mu się no, za bardzo też nie udało, tak? Tutaj widać, że po takiej próbie takiego powiedzmy takich wypowiedzi propaństwowych, no to on też zaczął tą ochronę granic kwestionować, mimo tego, że przecież ci imigranci wcale nie chcą osiedlać się w Polsce, tylko chcą jechać do Niemiec i to by stworzyło większe problemy Niemcom niż Polsce, tak?
Zgoda. Wróćmy do Donalda Tuska. Jeremek Piekutowski, pytam pana jako socjologa przede wszystkim. Z jednej strony można powiedzieć, że szału nie ma w sondażach dla Platformy Obywatelskiej po powrocie Donalda Tuska. Z drugiej strony jednak no widać, że jakiś mały ruch podnoszący znaczenie Platformy Obywatelskiej jest. Pańskim zdaniem był to dobry strzał, skuteczny strzał dla Platformy, czy też kapiszon?
Szał jest zdecydowanie. W tej chwili patrzę na stronę internetową e-wybory, na której jest zbiór sondaży z właściwie wszystkich poważniejszych sondaży, jakie są przeprowadzane w danym miesiącu. No i wygląda na to, że w momencie, kiedy wrócił Tusk, czyli to jest ogromny skok popularności Koalicji Obywatelskiej, poparcia dla niej między czerwcem a lipcem 2021 roku z 17,5 do 22,6% i to cały czas rośnie. W tym momencie Koalicja Obywatelska ma poparcie 24,1%, czyli największe od momentu powstania, wejścia Hołowni na scenę polityczną. Był taki moment, i to był maj 2021 roku, maj i czerwiec, kiedy Polska, i mówię o średniej z różnych sondaży, kiedy Polska 2050 miała większe poparcie, a potem poparcie dla Hołowni zaczęło lecieć na łeb, na szyję i leci cały czas. W tym momencie średnia, na razie jest połowa października, ale średnia wszystkich...
Czy to by znaczyło, panie redaktorze...
Niestety.
No właśnie, czy to by znaczyło, że ta skuteczność Tuska obliczona na emocjonalną grę, na takie emocjonalne zwarcie, czy to by znaczyło, że to jest skuteczna strategia właśnie?
No jak jest to jak najbardziej skuteczna strategia, co napawa mnie pewnym smutkiem, bo jest to z punktu widzenia państwa, moim zdaniem, czy jakości państwa, jest to słaba strategia, bo jest to strategia przede wszystkim obliczona na podgrzewanie emocji i na dalsze wzmacnianie polaryzacji społecznej. Ja jestem krytyczny wobec obecnie rządzącej ekipy, dlatego chciałbym, żeby miała godną opozycję, która by punktowała faktycznie te elementy, które są słabe i przygotowała jakiś faktyczny propaństwowy program. Mimo różnych zastrzeżeń, jakie można mieć, to taki program miał w pewnym momencie Szymon Hołownia. Można było się z nim zgadzać lub nie zgadzać, ale nie grał przede wszystkim na polaryzację i na podgrzewanie już złych.
No ale właśnie, czy nie jest jednak tak, że problem programu, czy braku programu, to jest największy minus ze starciem z Prawem i Sprawiedliwością. Gdyby spojrzeć na program Prawa i Sprawiedliwości, z jednej strony medialnie Krajowy Plan Odbudowy, Polski Ład, nie Krajowy Plan Odbudowy, o nim może jeszcze parę słów za chwilę wspomnimy, ale Polski Ład jest programem, który przynosi określone korzyści i przynosi korzyści przede wszystkim gorzej zarabiającym. Tutaj żadnych tego typu propozycji ze strony opozycji nie ma. Czy właśnie to nie jest największym kłopotem, że z jednej strony mamy partię z programem, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony mamy opozycję bez programu?
No, program PiS-u też jest programem w dużej mierze powierzchownym, to znaczy oferuje właśnie transfery socjalne, dodatkowe emerytury, jakieś przetasowania w podatkach, ale tak naprawdę pewne bolączki naszego państwa, jego instytucji, choćby ochrony zdrowia czy edukacji pozostają takie same, no ale widocznie to wystarczy. Ale jednak mimo wszystko no to, co robi Donald Tusk, jest skuteczne, tylko że no, łącznie w tym momencie mamy 36% poparcia dla Koalicji Obywatelskiej Polski 2050 i 35% dla PiS-u, co oznacza w przeliczeniu na mandaty, że i tak Koalicja Obywatelska i Polska 2050 razem rządzić nie mogą, jeżeli się nie dogadają jeszcze z Lewicą albo z Konfederacją, a z Konfederacją prawdopodobnie się nie dogadają, czyli no, no cóż, no, Tusk na pewno osiągnął, jeżeli jego celem było zdominowanie opozycji, powiedzmy, bardziej lewicowej, czy liberalnej, czy centrowej w stosunku do PiS-u, to mu się to udało. Natomiast czy to wystarczy na rządzenie? Tutaj jeszcze doszedł właśnie kryzys graniczny, który powoduje, że część osób się mocniej utwardziło przy PiS-ie. No cóż, no być może celem Tuska jest po prostu dominacja na opozycji, a wcale nie rządzenie w Polsce. No, to
Profesor Krzysztof Brzechczyn, pan postawił taką tezę, kiedy latem Donald Tusk podjął decyzję o powrocie do polskiej polityki, że dla polskiej prawicy to jest dobry ruch, no bo wreszcie ona wyjdzie z pewnego letargu politycznego, będzie przymuszona do zrobienia kroku do przodu. Zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego, jego wyjścia z rządu, to wydaje się może być właśnie element tego stanu rzeczy, o którym pan mówił. Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, że musi pokierować tak aparatem partyjnym, by mógł on podjąć skuteczną konkurencję z opozycją. Podtrzymuje pan, profesor, tą tezę z lata swoją, czy rzeczywiście w takim kierunku to teraz zmierza ta konkurencja między opozycją i koalicją?
Pierwsza sprawa to trzeba określić ten horyzont. Tym horyzontem to są wybory w 2023 roku, czyli to za dwa lata. Tak więc, czy ten, ale i za dwa lata ten efekt świeżości Tuska, no on już będzie mocno taki zestarzały. Tak więc tu oczywiście się zgadzam z redaktorem Piekutowskim, że nastąpiło pewne przetasowanie w sondażach. Koalicja Obywatelska zyskała kosztem ruchu Hołowni, ale żeby jednak sięgnąć w Polsce po władzę, to trzeba mieć jakąś alternatywę programową. To nie wystarczy mówić o hasłach, czy mówić hasłami, czy grać emocjami, no bo jeżeli się nie ma dominacji medialnej, tak jak to było przed 2015 rokiem, no to tego typu no, działania są nieskuteczne, a powiedzmy to Donald Tusk jakby na samym wejściu, na samym początku swojego powrotu do polityki w Polsce odrzucił tak zwany symetryzm, tak? Czyli jakby taką próbę publicysty, komentatora, dziennikarza, naukowca ustawiania się ponad i próby dojścia do jakiegoś obiektywizmu, no bo przecież nikt rozsądny nie powie, że opozycja.
No właśnie, mamy do czynienia,
albo się myli i odwrotnie, tak?
Mamy do czynienia z takim procesem bolszewizacji publicystyki, polegającej na tym, że trzeba się całym sercem zaangażować po jednej albo drugiej stronie. Natomiast każdy, kto chce widzieć jakieś niuanse, kto chce dostrzegać rzeczywistość wielokolorową, no jest traktowany jako. Nawet nie tyle jako symetrysta, bo to już jako pewna obelga jest, ale jako po prostu ktoś, kogo trzeba zdyskredytować i wyeliminować. Tutaj adwocem Krzysztof Brzechczyn do tego.
Nie adwocem, tylko traktowany jest jako wróg i przykładem tego są słynne już urodziny u redaktora Mazurka, tak? Tak więc to jest taki jasny objaw takiej bolszewizacji.
Co jest minusem, ta bolszewizacja publicystyki? Minus daje taki, że w sumie obraz świata politycznego zostaje zostaje wówczas zamazany. Zwracam się tutaj do Jeremy Piekutowskiego z ostatnim pytaniem w tej części. Czy, nawiązując do pańskiej wypowiedzi, czy ta jednak negatywna polityka emocji, ona jeszcze 10 lat temu wydawała się czymś takim naturalnym, pozytywnym, godnym pochwały, jakby nie rozumieliśmy, jaki może być wpływ emocji na życie społeczne, polityczne. Dzisiaj widzimy, że ten bilans jest raczej negatywny, ponieważ emocjami jesteśmy w stanie przede wszystkim wskrzeszać te złe emocje, te emocje, które są ponad racją, tak? Czy efektem tegoż nie będzie zamazanie i pewna poznawcze zaciemnienie sytuacji politycznej? Jeremy Piekutowski.
Zdecydowanie się zgadzam. Oczywiście efektem nadmiaru emocji w polityce jest poznawcze zaciemnienie na wielu poziomach, bo ono ostatecznie nie dotyczy tylko elektoratu, ale udziela się samym politykom, którzy w pogoni za słupkami sondażowymi podejmują pośpieszne i nieracjonalne z punktu widzenia długofalowego interesu państwa decyzje. Rozmawiałem z profesorem Maksymowiczem, przeprowadziliśmy tutaj wywiad rzekę na temat działania państwa w czasie pandemii i wyraźnie widać, jak wiele decyzji podejmowanych jest właśnie pod bezpośrednie potrzeby sondażowe, czyli tak naprawdę tak jakby pod wpływem emocji. A jeśli chodzi o to, skąd się te emocje biorą, to one się też biorą z tego, że media społecznościowe promują treści, które budzą oburzenie, treści, które budzą hejt lub które też budzą...
Logika jest w taki sposób skonstruowana właśnie, że zarówno niepełna wypowiedź, bo krótka wypowiedź zawsze jest w jakimś sensie niepełną i intelektualny skrót sprzyja takiemu stanowi rzeczy. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny trwa. Przechodzę do części międzynarodowej.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Ze mną cały czas redaktor Jarema Piekutowski, profesor Krzysztof Brzechczyn, a w części międzynarodowej przenosimy się do Austrii, przenosimy się do Wiednia, gdzie nastąpiło przesilenie rządowe. Kanclerz Sebastian Kurz, który jest liderem konserwatywnej austriackiej partii ludowej, ÖVP, rządzący wraz z Zielonymi, podaje się do dymisji, zrezygnuje z funkcji kanclerza po oskarżeniach, w których stawia się mu zarzut, jakoby wymuszał na mediach, mówiąc ogólnie, dobrą narrację a propos swojej partii. Kanclerz Sebastian Kurz jest jednym z najmłodszych polityków europejskich, jeśli w ogóle nie najmłodszy, który pełni tak wysokie funkcje. Zostaje kanclerzem w 2017 roku w wieku zaledwie 31 lat. To jest rzeczywiście we współczesnej polityce, gdzie prym wiodą osoby 70+, 80+, wystarczy spojrzeć na Stany Zjednoczone, to jest rzeczywiście, można by powiedzieć, taki rekord świata i jednocześnie pokazuje duże zdolności manewrowania koalicyjnego. Można by powiedzieć, że jeszcze więcej niż dekadę temu sojusz Partii Ludowej z Zielonymi wydawałby się czymś zupełnie niemożliwym. Okazuje się, że władza w Austrii jest całkiem stabilna. Mówi się, że ustąpienie Sebastiana Kurza jest tylko na chwilę, ma służyć tylko pewnemu wewnętrznemu przegrupowaniu szyków. Ale zatrzymajmy się na chwilę na samej postaci Sebastiana Kurza i na tym, co się stało w Austrii. Wydaje mi się, że ta sytuacja jest z wielu powodów bardzo interesująca. Jarema Piekutowski.
Pomijając kwestię całej afery, która doprowadziła czy doprowadza do obecnych perturbacji w Austrii, i o której trudno jest mówić. Ja zawsze czuję się nieco zakłopotany, jak w radiu pytają mnie o to, co sądzę o jakiejś aferze. No nie wiemy, nie wiemy. Prokuratura, sądy pokażą z czasem, czy jest to afera wymyślona, czy nie. Natomiast sama postać Sebastiana Kurca jest bardzo ciekawa. Pomijając już jego młody wiek, to ona jest ciekawa dla nas w Polsce, gdzie mamy no jednak dość spory odsetek osób o poglądach konserwatywnych, bo pokazuje, że jest możliwy inny konserwatyzm niż ten, który u nas uprawia Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederacja. Kiedy Kurz dochodził do władzy, to były takie właśnie wielkie nadzieje, że będzie bliskim sojusznikiem Viktora Orbana, czy Matteo Salviniego, czy nawet Jarosława Kaczyńskiego, prawda? Tymczasem okazało się, że jest to postać bardziej wielowymiarowa, bo z jednej strony przedstawiał on taką retorykę na przykład antyimigrancką w dużej mierze, ale nie z perspektywy kulturowej. To właśnie rzecz w tym, że w Polsce prawica jest przede wszystkim kulturowa, bardzo silnie to jest powiązane z chrześcijaństwem. Obrona granic to jest pod hasłem obrony kultury polskiej, powiedzmy, przed najazdem islamskim, co jest momentami straszliwie naciągane. Natomiast Kurz te argumenty przeciwko otwieraniu granic nadmiernemu miał raczej praktyczne, że...
No nie tylko. Trzeba jednak powiedzieć, że ta narracja tożsamościowa, ona w Austrii, które jest państwem niewielkim, też miała miejsce i też jest znacząca, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Krzysztof Brzeczyn, jak pan patrzy na postać Kurca i na sytuację w Austrii?
No w Austrii bodajże sformułowano koncepcję kultury dominującej, tak? Czyli to jest pewnego rodzaju modyfikacja multikulturalizmu, wedle którego wszystkie jakby kultury są równe, tak? Mamy pewnego rodzaju społeczeństwo wiodące, które jest kulturowo ono dominuje, no i imigranci, którzy się wywodzą z innych kręgów kulturowych, no to powinni tą kulturę wiodącą jakoś uznawać. No być może Kurz posługiwał się retoryką też, czy argumentami ekonomicznymi w tym dyskursie antyimigranckim, ale ja nie wiem, czy akurat wracając do Polski, tak, czy tutaj można mówić, że w dyskusji w Polsce no, używa się takiego zagrożenia antyislamskiego. No to trzeba zwrócić uwagę na pewne fakty. W Polsce mieszka i pracuje około miliona Ukraińców i w Polsce jest dużo cudzoziemców, którzy pracują i jakoś się zaadaptowani. Jakoś się
Zostawmy ten temat imigrancki w tym momencie, bo on tutaj nie jest naszym głównym wątkiem. Ja tylko dodam, że następca Kurca, Aleksander Schallenberg, również bardzo mocno właśnie uderza w ten ton, może nie tyle antyimigrancki, co właśnie pewnej jasnej linii dotyczącej się tej że właśnie kultury dominującej. Także ten dyskurs na pewno jest. Natomiast Jaromir Piekutowski wywołał bardzo ciekawą sprawę, czy można by porównać konserwatystów jakoś Europie Centralnej. W czym nasza prawica jest podobna, a w czym jest rozbieżna, jeśli chodzi o chociażby taki przykład austriacki, profesor Brzechczyn?
No to znaczy, ja nie jestem jakby znawcą od historii Austrii, ale powiedzmy ta austriacka partia ludowa, no ona po prostu zachowała cechy takiej tradycyjnej chadecji, z tym, że trzeba zwrócić uwagę na to, że w Europie Zachodniej te partie chrześcijańsko-demokratyczne, które miały takie zabarwienie konserwatywne, one w ciągu tego okresu powojennego ewoluowały w kierunku centrum i później w zasadzie w kierunku lewicy. A z kolei sytuacja krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest trochę inna, bo ta trajektoria rozwojowa została zaburzona. Właściwie można tutaj mówić dopiero o jakiejś takiej ewolucji ideowej dopiero po roku 1989. Tak więc to, co się u nas nazywa prawicą, nigdy nie będzie takie same jak w Europie Zachodniej. No trzeba z tego też sobie
Wracam z tym samym pytaniem do Jaremy Piekutowskiego, który właśnie chociażby pokazał na znaczenie dziedzictwa chrześcijańskiego, przywiązania do kościoła. No faktycznie można by powiedzieć, że w Austrii to ma charakter bardzo mocno kulturowy, to znaczy społeczeństwo jest kulturowo chyba jeszcze mocniej przywiązane do kościoła niż nasze, natomiast faktycznie patrząc na partie konserwatywne, no to one raczej się specjalnie od partii lewicowych, chociażby jeśli weźmiemy pod uwagę agendę obyczajową, niespecjalnie różnią. Ta, może jakieś inne jeszcze różnice by pan zauważył? To jest bardzo ciekawe, tak? Czym się te partie różnią, czym są podobne? Jerma Piekutowski.
Nie tak dawno w Nowej Konfederacji był wywiad, którego udzieliła pani profesor Chantal Delsol, jakby nie mówić klasyczka myśli konserwatywnej, udzieliła go Romanowi Graczykowi i powiedziała taką ciekawą rzecz właśnie na temat konserwatyzmu, która dużo mówi o tym porównaniu między konserwatyzmem w stylu zachodniej Europy, a konserwatyzmem w stylu, no przynajmniej polskim, jeżeli nie jest to szersze zjawisko, które gdzieś tam się pojawia też w Węgrzech, w Czechach, na Chorwacji. Uczestniczyła otóż w pewnym kolokwium organizowanym przez ludzi bliskich rządowi polskiemu i mówi, że i ona, i inni uczestnicy z Zachodu byli zaskoczeni czy zaszokowani ekstremizmem wystąpień gospodarzy. Na przykład mówi, na koniec tego spotkania usłyszeliśmy od naszych gospodarzy w kontekście sporu o prawo państwa, czy wolicie burdel od więzienia. To znaczy, że dla nich społeczeństwo z silnymi wpływami LGBT, z małżeństwami gejowskimi, etc. jest ekwiwalentem burdelu. Jak to komentuje profesor Chantal Delsol, że nie potrafimy sprzeciwiać się tym zjawiskom, które uważamy za ekscesywne, takie jak na przykład małżeństwa jednopłciowe, bez popadania w ekstremizm, i ogólna refleksja, że bardzo trudno jest być dzisiaj konserwatystą, ponieważ staje się wobec ruchu społecznego sprzeciwu wobec nowoczesności, a ten ruch jest bardziej czy mniej ludowy, bardziej czy mniej populistyczny, i to zarazem pociągające, jak i niebezpieczne. A żeby się przeciwstawić ekscesom takiego ruchu, to wymaga aktywności, odwagi i inteligencji. No niestety mamy przykłady tych ekscesów tego ruchu populistycznego, chociażby w postaci tej kuriozalnej konferencji prasowej ministrów Błaszczaka i Kamińskiego, gdzie pokazali zdjęcia, jakieś zdjęcia mężczyzny, przepraszam, uprawiającego seks z nie wiadomo już jakim zwierzęciem, czy to była koza, czy krowa, czy klacz. To w tym momencie wychodzi na jaw taki ten pewien ekstremizm kulturowy, który moim zdaniem jest akurat negatywnym zjawiskiem, no ale można o tym dyskutować.
No tak, ale pytanie, czy to nie jest przejaw właśnie tolerancji, tak, dla różnych orientacji seksualnych. Także na dwoje babka wróżyła. Te zdjęcia mogą być właśnie dowodem akceptacji różnorodności. A no jeżeli no problem z konserwatyzmem jest taki, że nie wiadomo za bardzo, co ten konserwatyzm ma konserwować. Tak? Jeżeli nie wiemy, co mamy konserwować, to konserwatyzm jest takim pojęciem pustym, tak, i trzeba no pamiętać o tym, że w okresie komunizmu też były, powiedzmy, jak się słuchało Radia Wolna Europa, to były rozgrywki frakcyjne w biurze politycznym pomiędzy konserwatystami w KC a liberałami. Tutaj trzeba, powiedzmy, określić to, co się konserwuje, i no nie wiem, czy akurat małżeństwa jednopłciowe no to mają być przedmiotem właśnie konserwowania, bo też wprowadzenie no pewnego rodzaju rozwiązań no prowadzi do pewnych też konsekwencji społecznych.
I to jest pewnego rodzaju problem Zachodu, że społeczeństwo, które nie chce konserwować swojej tradycji, przeszłości, nie chce po prostu patrzeć na to, jakie sposoby bycia je kiedyś kształtowały i należy w jakiś specjalny sposób je chronić, po prostu nie jest konserwatywne, co dla partii konserwatywnych mających jednak, przynajmniej z nazwy konserwatywnych, mających jednak jakieś poparcie, stwarza pewien problem i potrzebę dostosowania się. Proszę Państwa, będziemy przyglądać się zmianom w układach rządowych, partyjnych jeszcze w naszych programach nieraz, co zresztą regularnie czynimy. Przed nami na pewno będzie do przedyskutowania temat kształtującego się rządu w Niemczech, czyli to wszystko, co na Zachodzie interesuje nas w naszych programach, ale to wszystko w przyszłości. Zostańcie Państwo z nami. Przechodzimy do trzeciej części naszego programu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Krzysztof Brzechczyn, redaktor Jerema Piekutowski. W trzeciej części chciałbym zapytać Was o problem islamu w Europie i pytanie, czy faktycznie możemy mówić o zagrożeniu terroryzmu podszytego religijnie, czytaj realnie terroryzmu islamskiego, bo chrześcijanie przecież nie używają jakiejś przemocy terrorystycznej w swojej działalności. Mam przed sobą taki artykuł, który został opublikowany w aktualnościach Parlamentu Europejskiego, który zestawia statystyki dotyczące terroryzmu o podłożu dżihadystycznym w Unii Europejskiej. I tak w 2020 roku mieliśmy 254 zatrzymania przez służby, mieliśmy 10 ataków, 12 ofiar śmiertelnych. W roku 2019 było 21 ataków, 10 ofiar śmiertelnych i 436 zatrzymań. Rekordowy był rok, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, 2015, to było aż 150 ofiar śmiertelnych, a jeśli chodzi o zatrzymania, to rekordowy był rok 2016, gdzie było 718 zatrzymań. W minionym tygodniu mieliśmy atak terrorystyczny o podłożu islamistycznym w Norwegii. Sprawca, który z łuku zabił przypadkowe osoby, ten temat regularnie wraca z jednej strony, z drugiej strony widać pewną poprawność polityczną w mediach, która gdy taki czyn się wydarzy, starają się właśnie nie mówić, jaka była przyczyna tego ataku. To jest standard niestety w niemieckich mediach, gdzie nie mówi się, że sprawca był muzułmaninem, że to wydarzenie ma niestety przyczynę religijną, co jest, wydaje się, też częścią problemu. Krzysztof Brzechczyn, jest się faktycznie czego bać, czy też po prostu trzeba wliczyć to w koszty, że skoro Europa jest różnorodna i mieszkają tam muzułmanie, to trzeba się z takim stanem rzeczy liczyć?
No, jest to na pewno problem, no bo to ten problem wynika ze statystyk, tak? Bo tutaj trzeba jeszcze dodać zabójstwo parlamentarzysty Wielkiej Brytanii, który też został, miał zostać zabity przez osobę wyznania muzułmańskiego.
No, miało miejsce taki, w piątek, tak.
Tak. Problem jest taki, czy takie skłonności terrorystyczne, tak, czy one wynikają z islamu, czy też nie, i czy da się, powiedzmy, w Europie, w społeczeństwach europejskich wypreparować, czy stworzyć taki islam, który no, by odrzucał, czy potępiał, tak, przynajmniej te akta terroru terrorystyczne. W świecie islamskim mamy pewnego rodzaju organizacje typu właśnie Państwo Islamskie, wcześniej to była Al-Kaida, no jeszcze można wymieniać jeszcze inne grupy, jeszcze inne organizacje, i tu problem właśnie polega. W czym tkwi problem? Czy problem tkwi w danej społeczności religijnej, czy też w polityce no, poszczególnych państw, które są bardzo łagodne wobec osób, które na przykład były członkami państwa islamskiego, wyjechały na Bliski Wschód, no i potem bez problemu wróciły do krajów Europy Zachodniej, tak? I one zostały tam zaakceptowane. To tutaj takie przypadki się zdarzały w Szwecji bodajże, czy w Danii. Czyli tutaj trzeba byłoby jakby odróżnić dwie rzeczy. Samą społeczność muzułmańską i samą politykę państw europejskich, no głównie Europy Zachodniej, która jest mało konsekwentna i nieskuteczna. Ja bym tutaj nie stawiał równości, znaku równości pomiędzy terroryzmem a muzułmanami, no bo to tak, to nie jest tak proste, tak? To się tak prosto powiedzmy nie
przepada. Jeremy Piekutowski, zanim dodam tutaj pewną uwagę, jeszcze Jeremy Piekutowski do tego wątku, bardzo proszę.
Zdecydowanie nie należy utożsamiać islamu jako religii z terrorem. Czymś innym jest islam, czymś innym jest islam radykalny. To właściwie te ruchy, które urodziły współczesny terroryzm, terroryzm islamistyczny, w dużej mierze mają swoje źródła w wieku XIX, w początku wieku XX, między innymi w postaci Saida Kutba. To tak naprawdę islam jest ogromną religią i no niestety doszło do takiego utożsamienia, które jest wykorzystywane politycznie właśnie religii, jaką jest islam, z terroryzmem, czyli z takim jakimś radykalnym ekstremum. To jest oczywiście dla polityków wygodne, ale tak naprawdę religia staje się zagrożeniem nie ze względu na siebie samą, tylko w momencie, kiedy jest instrumentalnie wykorzystywana także przez polityków, chociażby tworzących państwo islamskie. I ja bym tu przede wszystkim też zwrócił uwagę na to, że islam w przeciwieństwie do katolicyzmu chociażby nie jest religią posiadającą jedno centrum. On jest w pewnym sensie rozproszony. Nie ma czegoś takiego jak, nie ma odpowiednika magisterium kościoła w islamie, więc...
No właśnie, ale czy jednak oczywiście mając tą świadomość, że nie jest tak, że każdy muzułmanin jest potencjalnym zamachowcem, czy jednak nie mamy pewnego problemu, że w tym nawet rozproszonym świecie przywództwa islamskiego, można by powiedzieć, ilu przywódców, tyle islamów, tak, nie ma jednoznacznego, głośnego, wyrazistego potępienia tychże zamachów. Co więcej, sytuacja medialna, no to jest standardowa sytuacja w Niemczech, kiedy po atakach terrorystycznych nie mówi się w mediach, nie podaje się w mediach, tam nie pada słowo islam, tak? Czy to właśnie paradoksalnie nie sprzyja tego typu skrótom myślowym, przed którymi panowie przestrzegacie, bo ludzie przecież wiedzą, jakiego wyznania byli sprawcy i dlaczego one miały miejsce. Jeremy Piekutowski.
Ja uważam, że akurat to, że w mediach nie podkreśla się religii czy etniczności jakiegoś mordercy, to jest dobre, dlatego że media, jak sobie powiedzieliśmy już dzisiaj, działają na emocjach i podkreślanie tego typu informacji mogłoby faktycznie wzbudzić coraz większą niechęć wobec danych grup religijnych czy etnicznych. Natomiast czym innym jest funkcjonowanie, powiedzmy, różnych służb zajmujących się bezpieczeństwem w państwie.
Ale czy nie powinno być tak, czy nie zgodziłby się pan jednak z tym, że należałoby na związkach religijnych wymuszać, myślę tu konkretnie o islamie, wymuszać jednak no, bardzo konkretne deklaracje, czy wręcz nawet sposobów działań co do tego, by po prostu wpływać na współwyznawców bardziej zradykalizowanych. I to się w Europie jednak zupełnie nie dzieje.
No ja uważam, że trzeba przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo i egzekwować prawo. Nie wiem, na czym miałoby polegać wymuszanie. No, czy na przykład wymuszamy w jakiś sposób na kościele katolickim potępienie praktyk pedofilskich. No, wymuszamy tylko w taki sposób, że jednoznacznie z tymi praktykami walczymy za pomocą tych...
No i jednak powiedziałbym, że medialnie bardzo wymuszamy. Tak? Dziennikarze, którzy pytają często w każdym wywiadzie, nawet nie dotyczącym tych spraw właśnie obyczajowych, jak ksiądz biskup, jakie ma ksiądz biskup stosunek do sprawy takiej i takiej, gdzie słychać na lekcjach religii, że jednak rodzice czy uczniowie też wymuszają od księży, by na te tematy mówiły. Jednak jest pewnego rodzaju tutaj presja społeczna. Krzysztof Brzechcyn do tego wątku się zgłasza. Proszę bardzo.
Jest zasadnicza różnica pomiędzy Kościołem katolickim, czy chrześcijaństwem, a islamem, bo po pierwsze islam jest religią młodszą. Tutaj religioznawcy twierdzą, że o ile chrześcijaństwo przeżyło czy przetrwało oświecenie i koncepcję rozdziału państwa od kościoła, sfery publicznej od sfery prywatnej, to tego w islamie nie ma, tak? Islam nie przeżył oświecenia i właściwie to pojmowanie religii czy świata przez islam jest takie właśnie bardzo, no może nie totalitarne, bym tego może nie użył.
Ale zacofane w pewnym sensie, tak?
Ale się łączy tą sferę publiczną i religijną. I teraz problem polega na tym, że na przykład we Francji, czy powiedzmy w innych krajach są meczety, gdzie ci imamowie są bardzo radykalni i głoszą takie hasła podboju Europy Zachodniej, tak? Czyli tutaj no jednak można i trzeba
no można, reagować. No właśnie, czy na przykład procesy nazwijmy to deszariatyzacji, tak? Tak. Czyli pewnego no, odchodzenia od państwowego odchodzenia, wymuszania przez państwo odchodzenia od praw szariatu. No chociażby dlatego tutaj nie trzeba też mówić o historii religii. No mamy prawo w naszym kręgu kulturowym nie chcieć równoległych praw, na przykład praw właśnie promowania szariatu. Wydaje się, że to jest wystarczające uzasadnienie dla takiej postawy, prawda? To
no na pewno. No i druga jest jeszcze kwestia, dlaczego nie mówić o etniczności czy o religijnych zapatrywaniach sprawcy terroru. Jeżeli przyczyną jest właśnie, są poglądy religijne, no to o tym trzeba informować.
A to co innego.
Jeremy Piekutowski.
Oczywiście, no, jeżeli zostanie ustalone w normalnym procesie sądowym, że zamach wyniknął z kwestii religijnych, no to należy o tym powiedzieć, ale nie, że się kogoś złapie i od razu się mówi, jest to Rom, Afrykanie.
Tylko panie redaktorze, no Romowie raczej nie chodzą z meczetami po metrze i nie zabijają. I wydaje się jednak, że w sytuacji, w której to, co mamy do czynienia, chociażby to, z czym mieliśmy do czynienia w Norwegii, że jeśli ktoś chodzi i zabija i wywołuje jakieś jeszcze okrzyki religijne, czy opinia publiczna powinna być o tym poinformowana? No wydaje się, że jednak chyba tak, prawda? Bo to jest po prostu fakt, który się zdarzył.
Myślę, że w tych momentach, w których to zostało udowodnione, że faktycznie zamach był związany z ekstremizmem religijnym, czy to w przypadku Charlie Hebdo, czy już nie mówiąc o 11 września, no to wszyscy o tym jasno mówili.
To tak samo było w przypadku Breivika, tak? To znaczy jak on zabił kilkadziesiąt tych osób, no to od razu powiązano ten jego czyn z jego ekstremistycznymi poglądami prawicowymi. I tutaj nie trzeba jakby czekać na proces sądowy, no bo to zwykle...
Ja zwrócę.
Uznawał islam za wielkiego wroga akurat.
Breivik, tak, zgadza się. Proszę Państwa...
Skrajności się napędzają. No i
bardzo interesujący artykuł doktora Piotra Ślusarczyka w takim czasopiśmie politologicznym Chrześcijaństwo, Świat, Europa, w którym Ślusarczyk określa instrumentalizację terminu islamofobia i bardzo często, jak pokazuje, termin ten jest tak naprawdę używany jako oręż przeciwko tym, którzy właśnie krytycznie starają się pokazywać rolę islamu w Europie. No to jest nie tylko przecież sprawa zamachów terrorystycznych, ale to jest chociażby, mówiliśmy o Austrii, bardzo poważny problem, w którym często rodzice no, nie akceptują modelu edukacyjnego. Taka prosta sprawa, na przykład przeciwstawiają się lekcjom muzyki, ponieważ akurat stosunek islamu do muzyki jest bardzo, bardzo, bardzo specyficzny. Kończymy nasz program. Moje kanoniczne pytanie, co panowie czytacie, co polecacie? Może no, Jeremy Pikutowski jest pracownikiem think tanku, który też wydaje książki. Co byście państwo panowie polecali naszym słuchaczom do czytania? Jeremy Piekutowski.
No to jeżeli mówimy o książkach wydawnictwa Nowej Konfederacji, to absolutnie fascynująca jest książka Wywiad rzeka Natalii Kołodyńskiej-Magdziarz z profesorem Bogdanem Góralczykiem, Świat narodów zagubionych, który mówi właśnie o relacjach międzynarodowych, o organizacjach międzynarodowych i o tym wszystkim, co dzieje się na świecie, w czasie między epoki tak naprawdę, w której jesteśmy, w czasie kryzysu demokracji liberalnej i kryzysu starego ładu światowego, w którym to Stany Zjednoczone miały dominującą rolę.
Mm-hmm. Profesor Krzysztof Brzechczyn.
Ja bym polecił książkę Patryka Denina, Dlaczego liberalizm zawiódł. Jest to też praca o jakby podstawach współczesnej demokracji liberalnej i przemianach liberalizmu.
Mm-hmm. Bardzo akademickie polecenia, ale szanowni państwo, warto i akademickie, do akademickich książek czasami zajrzeć. Bardzo wam dziękuję za ten wieczór. Moimi i państwa gośćmi byli profesor Krzysztof Brzechczyn, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, dobranoc państwu.
I pan redaktor Jarema Piekutowski, dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia państwu.
Ja się państwu nisko kłaniam, do usłyszenia w przyszłym tygodniu w Tygodniku Politycznym Radia Poznań. Cezary Kościelniak, dobranoc państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.